po filmie.
Witam bardzo serdecznie Państwa, witam również Ciebie, Gosiu. Wiem, że z prosto z Cannes przyjechałaś pewnie z nowymi informacjami. Żałuję, że będąc w jury nie nagrodziłaś główną nagrodą Zimnej Wojny. No trudno, tylko nagroda za reżyserię. Proszę Państwa, dzisiaj jak Państwo widzicie film Slacker Richarda Linklatera, ale tytuł czy temat tego naszego dzisiejszego spotkania jest trochę szerszy, to znaczy generacja X i jej ekranowy wizerunek, ponieważ będę chciał, proszę Państwa, podczas naszego spotkania odwoływać się nie tylko do filmu, który Państwo za chwileczkę zobaczycie, a o którym mam nadzieję później porozmawiamy, ale także do kilku innych dzieł. Zaprezentuję także fragmenty, które będą ilustrowały właśnie ten mój wywód. O, jest. Proszę Państwa, i teraz pierwsze pytanie, które się pojawia. Hasło, które Państwo mieliście na stronie, to generacja X. I pojawia się pytanie, czy istnieje w ogóle coś takiego jak kino generacji X. Ja jestem bardziej skłonny sądzić, że istnieje kino o generacji X. Natomiast kino generacji X, czyli twórców, którzy świadomie wpisują się w ten etos, ten styl bycia, ten stan umysłu, będziemy jeszcze mówić, czym to pokolenie, czym ta generacja X, co to X znaczy. Myślę, proszę Państwa, że jest ich wcale niedużo. Na przykład Linklater, którego film Państwo dzisiaj zobaczycie, on się generalnie nie utożsamiał ze swoimi bohaterami, slackerami, nie utożsamiał się z generacją X, obserwował ją z życzliwością. Wiele cech jego bohaterów, bohaterowie wielu jego filmów posiadają cechy omówionego za chwilę sposobu bycia tego pokolenia X czy tej grupy społecznej, natomiast niekoniecznie mocno się z nimi utożsamiał. Zwykle, proszę Państwa, gdy mówimy o generacji X i o twórcach generacji X, to jedno nazwisko ewidentnie staje tutaj jako pierwszoplanowe, czyli Kevin Smith, tak, ale to trochę mało, tak, trochę mało. Oczywiście jest sporo filmów, które w ten lub inny sposób odnoszą się przede wszystkim w treści do generacji X, ale trudno byłoby po jednym czy po dwóch filmach uznać, że jakiś twórca jest bardem, poza, jak powiedziałem, Kevinem Smithem, słowo bard akurat w jego wypadku nie najwłaściwsze, jak Państwo zobaczycie, uznać, że ktoś był rzeczywiście twórcą generacji X. Więc to ciekawe, proszę Państwa, że wcale nie powstało tak wiele filmów opisujących generację X, a mimo tego ona na gruncie historii kina, tego współczesnego, najnowszego, ma dość mocną pozycję, ten temat, ta problematyka. Dlaczego? Dlatego, że nieinteresującym jest sama generacja X. Sama generacja z punktu widzenia socjologicznych, kulturoznawczych analiz, ona jest na tyle ciekawa, że postanowiono no, jak gdyby przyjrzeć się przez pryzmat filmowy, przez ten ekranowy pryzmat przyjrzeć się właśnie tej generacji. Ona więcej, proszę Państwa, obrodziła analizami socjologicznymi, quasi-socjologicznymi, jakimiś publicystycznymi, niż dziełami filmowymi. Tu widzicie Państwo, że te dwa nazwiska mocno wyodrębniłem, ale oprócz tego myślę, że można było zaliczyć nie wszystkie rzeczy, nie wszystko, i to też jest ruchome, co się kwalifikuje, a co nie, do tych filmów opisujących generację X. Tu zaliczyłem, proszę Państwa, Samotników Crowa, Orbitowanie bez cukru, proszę Państwa, to polski tytuł, jak Państwo pewnie wiecie, to Reality Bites, ale po polsku tak z fantazją dystrybutor sobie wymyślił, że będzie Orbitowanie bez cukru. Kurka, na Boga nie wiem, ale dałbym Oscara temu komuś, jakiegoś polskiego, czy może anty-Oscara za wymyślenie tego tytułu, bo co on ma wspólnego z rzeczywistością, która gryzie? Naprawdę nie wiem. No ale dostawmy to. Dalej, proszę Państwa, tutaj też będzie, tu może być Podziemny krąg, chociaż tu są zdania podzielone, ale proszę zwrócić uwagę, tu odwołuję się do Państwa wiedzy, bo przypuszczam, że prawie wszyscy ten Podziemny krąg, czy to książkę, czy film oglądali, czy książkę czytali, że Podziemny krąg ma taką przewrotkę, to znaczy bohater jest Japis, ale w pewnym momencie, prawda, porzuca to wszystko i ten gest porzucenia, ten gest odrzucenia dotychczasowych konsumenckich zachowań jest bardzo silny. Jednym z najważniejszych elementów etosu generacji X, o którym za chwileczkę jeszcze powiemy. W związku z tym wpisuję Podziemny krąg za Blanką Brzozowską, która w takiej książce Gen X, generacja X, choć to słowo gen jest tutaj też ważne, bo ona to traktuje trochę też jako taki stan umysłu, znaczy pewien sposób bycia, a niekoniecznie pokolenie, umieszcza i Palahiuka i Podziemny krąg właśnie w tym zestawie. Można wejść, proszę Państwa, też na grunt innych społeczeństw, chociaż to przede wszystkim odnosi się, proszę Państwa, do kina amerykańskiego, to określenie, i na gruncie kina amerykańskiego najwięcej powstało filmów w ten lub inny sposób opisujących generację X, to można, proszę Państwa, tutaj wymienić także Transporting, Shopping, Paula Andersona czy Twin Town Kevina Allena. I tak jak Państwo widzicie, tutaj na końcu napisałem, generacja X w kinie, bardziej zjawisko społeczne niż estetycznie. Generalnie, proszę Państwa, brak jakichś arcydzieł, tak? No, niektóre z tych filmów są świetne, no Transporting może byśmy uznali za arcydzieł. arcydzieło. Być może, no, nie wiem, czy jaki film Kevina Smitha, bo jak Państwo wiecie, ci z Państwa, którzy kontaktują się z twórczością Kevina Smitha, on raczej stawia na takie, no, bardzo wywrotowe, subwersywne strategie, w związku z tym w ramach takich strategii trochę trudno mówić o arcydziele, tak? Kiedy się atakuje, tak na dobrą sprawę, jakieś kanoniczne zasady obowiązujące przy arcydziełach. Tak czy inaczej, no, może Podziemny krąg, wiem, że jest to film kultowy, tu proszę Państwa mała anegdota, nie powinienem dygresji robić zaraz na początku, ale taka anegdota przypomniała mi się, proszę Państwa, jak kiedyś prowadziłem zajęcia dla studentów na Uniwersytecie Gdańskim i w pewnym momencie wymieniamy wszystkie filmy, które są kultowe i najważniejsze i pada słowo z ich strony jako pierwsze w ogóle, właśnie tytuł Fight Club, nie? Podziemny krąg, a ja zrobiłem oczy, bo nie wiedziałem w ogóle, o co chodzi. Proszę Państwa, straciłem 40% szacunku, tak? Nie wiem, czy w ogóle jakiś miałem, nie? Ale 40% proszę Państwa, szacunku studentów padło na twarz, prawda? Później musiałem to długo odbudowywać, udając, że strasznie mnie ten film zainteresował, no trochę mnie zainteresował, ale nie aż tak strasznie, kłócąc się z nimi na temat jego wymowy, moim zdaniem dość przewrotnej i trochę prowadzącej na manowce, bo ostatecznie tylko choroba psychiczna bohatera, a zapowiadało się na anarchię. No w każdym razie, czyli ja, dawny pankowiec, pierwszą część odebrałem bardzo dobrze, a drugą niestety już nie. I tu kłótnie i tak dalej, ale tak jak powiedziałem, w pewnych kręgach jest to film ewidentnie kultowy, trochę młodszych niż ja byłem w tamtym czasie. Teraz jestem nadal trochę starszy od tamtych. Przepraszam, bo ja mam wrażenie, że coś ominąłem i nie mogę tego przywołać. Nie, dobrze. A, dobrze. Proszę Państwa, ja wybiorę jako ilustrację naszego spotkania cztery filmy, trzy z nich, fragmenty, trzech z nich fragmenty pokażę. Jeśli się tego trzeciego nie uda, czyli Slacker, to po prostu Państwo go za chwileczkę zobaczycie. Oprócz tego Sprzedawcy, Clerks, Kevina Smitha, Szczury z supermarketu. Tutaj, proszę Państwa, znowu polska radosna twórczość, bo Mallrats to oczywiście nie są supermarketu, a jak mall nie jest supermarketem, no ale wtedy, kiedy wymyślano ten tytuł, prawda, to u nas nic większego niż supermarket nie było. Nie, nie było centrum handlowego, był supermarket. W związku z tym, co jest największe, no to co? Supermarket. No więc... Hop. Więc taki jest tytuł, a wiadomo, że to nie o to tutaj chodzi. No, Orbitowanie bez cukru, to już mówiłem. Prawda? Czy to są generalnie, proszę Państwa, zapisy X-owego obyczaju, ale przy okazji, proszę Państwa, to są filmy, które prezentują różne doświadczenia generacji X. Kevin Smith i w jakiś sposób Reality Bites to są filmy, które prezentują bardziej taki socjologiczny obraz. Natomiast Slacker jest dużo bardziej głębszy, tak bym powiedział. On jest bardziej dla kulturoznawców nastawionych filozoficznie, znaczy szukających zadających pytanie o tożsamość w świecie ponowoczesnym. No, takie rzeczy, które są istotne, zadaje szereg pytań egzystencjalnych, tak, czy egzystencjalistycznych. Natomiast w wypadku Kevina Smitha raczej pokazuje, jakimi nie tyle wartościami kierowało się to społeczeństwo, tylko w jakim otoczeniu społecznym żyło. I patrząc na to z tej perspektywy, Kevin Smith tworzy bohaterów, z którymi trudno się tak utożsamić, bo oni są pokazywani ironicznie. Natomiast slakerzy Linklatera, myślę, że wielu z Państwa ich dylematy, które pojawią się w tym filmie, będzie być może przeżywało osobiście, bo oni są pokazani tutaj naprawdę poważnie, nie są pokazani przez taki karykaturalny pryzmat, przez karykaturalne zwierciadło, ale dość poważnie. Proszę, różnica w ogóle lat między Linklaterem, stąd on w dużym stopniu wycofywał się z nazywania go X-em i Smithem, to 10 lat, ale obaj filmowe samouki. To znaczy zarówno Linklater, jak i Smith nie kończyli żadnych szkół filmowych. Obaj zaczynali jako twórcy kina amatorskiego, zrobili swoje debiuty za 20 kilka tysięcy dolarów, przy czym Smith był zafascynowany Slackerem i zrobił właśnie w podobnej trochę formule swój film, czyli Clerks, Sprzedawcy w 1994 roku. Różnica między nimi tylko jest taka, że o ile swojego Slackera Linklater pokazał na festiwalu w Sundance, to w pierwszym roku, kiedy go pokazał, to w ogóle nie został przyjęty nawet do konkursu, a w drugim został pominięty w werdykcie, generalnie pominięty jako taki, tylko Gus Van Sant go zauważył i dość mocno promował. Natomiast w wypadku Clerks Kevina Smitha to ten film był objawieniem festiwalu Sundance w 1995 roku. Ale oba zrobione po amatorsku, znaczy w tym sensie, że oczywiście bez ekipy jakiejś filmowej, choć pewne profesjonalne zdolności obaj reżyserzy już posiadali, choćby dlatego, że robili wcześniej także krótkie metraże, tak jak Państwo tutaj widzicie. 25-27 tysięcy dolarów kosztowały mniej więcej te filmy, więc to ewidentnie lokujące się w kategoriach kina niezależnego, undergroundowego, no No, to tak jakby u nas, nie wiem, za 10-12 tysięcy pewnie, nie? A może jeszcze mniej taki film zrealizować, pewnie jeszcze mniej. I wszystkie oba zrealizowane, czy te filmy, przede wszystkim Kevina Smitha, ten pierwszy, Clerks i Linklater, teraz zrealizowany, proszę Państwa, w prowincjonalnym mieście. Linklater w swoim Austin, tam studiował w Teksasie, a z kolei Smith w New Jersey. Ja wiem, proszę Państwa, że to brzmi dziwnie, że to tak prowincja, tak? Ale z perspektywy Nowego Jorku, o czym zawsze podkreślał Smith, New Jersey to jest prowincja, tak? Bo widzimy te wysokie budynki Manhattanu, natomiast jednocześnie sami raczej jesteśmy na peryferiach i to dość mocno. I tą swoją prowincjonalność, a więc wycofanie się na prowincję, Kevin Smith i swoich bohaterów będzie mocno też podkreślał. Oni mocno są związani właśnie z tymi miejscami, w których się urodzili. A Szczury supermarketu, do których, proszę Państwa, się też odwołam, to już była produkcja studyjna, 6 milionów dolarów budżetu. Fragmenty z tego filmu też pokażę po sukcesie Clerks, sprzedawców, zaproponowano zrealizowanie dla Universalu właśnie Szczurów supermarketu, Mallrats i skorzystał z tego Kevin Smith, a później się strasznie tłumaczył, przepraszał, że w ogóle taki film zrobił, bo film rzeczywiście bliższy jest obscenicznej komedii romantycznej, obscenicznej, bo u niego wszystko jest prawie obsceniczne i skatologiczne, niż jakiemuś takiemu, nie wiem, nowemu słowu w kinematografii. To są wszystko, proszę Państwa, talk movie, czyli filmy strasznie gadatliwe, w których bohaterowie, główną aktywnością bohaterów jest gadanie. Oni po prostu non-stop gadają. No wiadomo, w Slackersach to po prostu właściwie, proszę Państwa, nie mamy wydarzeń, historii, tylko sytuacje, w których bohaterowie dialogują, a właściwie to monologują. Najczęściej monologują, a ta druga osoba jest tylko słuchającą, przypatrującą się, prawda, a oni te swoje często dość skomplikowane, dziwne teorie, które Państwo za chwileczkę zobaczycie, prezentują swoim bohaterom. Więc w tym sensie, proszę Państwa, jest taki typowy przykład talk movie, tak, rozgadanego, nadmiernej, kompulsywnej gadatliwości, w której się gada, taka logorea, słowo talk, którego nie można opanować. Tak? W związku z tym, proszę Państwa, wszystkie te filmy mają taką narrację epizodyczną. To znaczy one nie mają w gruncie rzeczy story jakiejś wyrazistej, chociaż akurat w Szczurach supermarketu tam trochę, powiedzmy, jest jakaś intryga, ale one mają kolejne epizody z zadającymi bohaterami, które wypowiadają się na temat świata, na temat swoich przemyśleń, wypowiadają swoje przemyślenia na temat tego świata. Także tak to, proszę Państwa, tutaj wygląda. Takie sceny, trochę skecze. Ale, proszę Państwa, warto zadać sobie pytanie o samą generację X. I nazwa, proszę Państwa, oczywiście pochodzi od słynnej książki Douglasa Coplanda Pokolenie X, opowieść na czasy przyspieszającej kultury. Książki z 1991 roku, proszę Państwa, zwrócić tutaj uwagę na zbieżność z datą pojawienia się także Slackera. Te dwa niejako teksty kultury staną się manifestami. Oczywiście tekst Coplanda bardziej manifestem, bo pisany i tak z taką świadomością, że trzeba zapisać nowe zjawisko społeczne, jakie się pojawia, i nową grupę społeczną, ale Slacker też z taką ambicją opisania dziwnej młodzieży, która się nagle objawiła na przełomie lat 80., 90., w latach 80. już także Linklater miał taką ambicję także. To są, proszę Państwa, według różnych opisów socjologicznych czy quasi-socjologicznych osoby urodzone między 1964 a 1974 rokiem według Billa Salzmana i Blanki Brzozowskiej. I tego się będę, proszę Państwa, generalnie trzymał, choć są takie teorie, które uważają, że to pokolenie mniej więcej połowa lat 60., ale aż do 81 roku, co trochę traci operatywność. Jakby jeśli pokolenie, wiecie Państwo, ma 16 lat różnicy, no to w tym momencie troszkę, no, jeden ma 10, a drugi 26. No, to wydaje się nie bardzo właściwe rozstrzygnięcie. Odnosi się ta diagnoza, o której będziemy mówili, odnosi się przede wszystkim do USA, ale także do innych krajów Europy Zachodniej, natomiast nie do Polski, ponieważ pewne specyficzne warunki społeczne, w których wychowywali się członkowie generacji X, no, nie są przekładalne na nasze realia. U nas próbowano mówić o generacji, polskiej generacji X, od razu dopowiem, tak, tytułując ją generacją nic. I pewne cechy, jak Państwo zobaczycie, są zbieżne z generacją X, Kevinem Smithem, Linklaterem i innymi. Natomiast wiele jest jednak innych, w związku z tym ta specyfika raczej odnosi się do wysoko rozwiniętych krajów kapitalistycznych, o tak. Zwłaszcza Stanów Zjednoczonych, które, jak wiadomo, zawsze są up to date, zawsze są dużo przed innymi jako społeczeństwo postindustrialne, najbardziej rozwinięte. Także tak tutaj wyglądało. Zwykle, proszę Państwa, to biali przedstawiciele klasy średniej, skupieni na ogół wokół centrów miejskich. Proszę Państwa, generalnie nie ma generacji X czarnoskórej, o tak bym powiedział. Absolutna większość tych, którzy występują w tych filmach, które Państwo widzieliście, opisując pewien stan umysłu i zachowania młodych ludzi z tej generacji, to są biali. To są generalnie biali. Wielu z nich po koledżach, dobrze wykształceni, tak? Więc tutaj, proszę Państwa, to nie jest kino, które zagarnia całą, można powiedzieć, grupę społeczną urodzoną w tych rocznikach. I od razu, proszę Państwa, dopowiedzmy. Słowo pokolenie jest tu trochę na wyrost. W tym sensie, że jeśli przez pokolenie rozumiemy wszystkich ludzi urodzonych w tych rocznikach, 1964-84 i oznaczający się podobnym zachowaniem, to tak na dobrą sprawę, proszę Państwa, generacja X jest pewną tylko grupą społeczną. Grupą społeczną, w której nie ma miejsca na przykład na czarnoskórych, w których nie ma miejsca na urodzonych w tym samym czasie Japis, prawda? W tym czasie, proszę Państwa, bardzo ważnym stylem bycia i życia w konfrontacji do generacji X był styl Japis, tak? Czyli konsumer, takiego konsumenckiego zdobywania świata młodych, gniewnych, wobec których generacja X. I to wtedy to słowo generacja jest bardziej takim nazwą własną, proszę Państwa, niż dokładną socjologiczną identyfikacją, wobec których ta grupa społeczna, jaką nazywamy generacją X, była mocno w opozycji. No nie można, proszę Państwa, powiedzieć, że to zagarnia całą młodzież tamtego czasu. Nie, ponieważ nie cała młodzież tamtego czasu rezygnowała z pracy, szła do mak pracy, prawda, oddawała się twórczości, o czym będziemy jeszcze mówić. Nie, wielu z nich stanęło do wyścigu szczurów i go realizowało. Zresztą zgodnie z ideałami lat 80. i reganowskiej ekonomiki, prawda, bierz sprawy w swoje ręce. W związku z tym taki konserwatywny rys. Więc w tym sensie, proszę Państwa, oczywiście to słowo pokolenie jest trochę jakby na wyrost, jeśli przez pokolenie rozumiemy bardzo dużą grupę społeczną, nie prawie że całą. Nie, to jest raczej nazwa własna pewnej grupy młodych ludzi oznaczających się pewnym etosem, sposobem życia i systemem wartości. I tak bym to, proszę Państwa, tutaj ujął, jeśli miało być bardziej precyzyjne. Proszę Państwa, X to dzieci tak zwane baby boomers, czyli wiecie Państwo, tych dzieci wyżu demograficznego lat 50. przede wszystkim, przełom lat 40-50, lat 50., kiedy Stany Zjednoczone poczuły, że przyszłość jest świetlista i zaczęły się dzieci rodzić na potęgę. A te, proszę Państwa, z kolei dzieci z lat 50., no one później uznały, że konsumpcja i że Stany Zjednoczone i American Dream to nie jest to, co im odpowiada i oczywiście stworzyły kontrkulturę, ruch kontestacyjny, jakim był ruch hipisów, prawda, czyli też bardzo znaczną grupę społeczną, która też przecież nie była wszystkim w tamtym czasie, całą młodzieżą, to jakby jasne, ale najbardziej, można powiedzieć, widoczna, ekscentryczna, dominująca w pewnym przekazie kultury tamtej epoki. W związku z tym, proszę Państwa, generalnie jest tak, że ci X-y, busters, jak ich nazywano w porównaniu do baby boomers, takich, którzy zostali właściwie odrzuceni, to są dzieci, często dzieci dawnych hipisów. I to ma, proszę Państwa, swoje konsekwencje, ponieważ dawni hipisi, tak patrząc bardzo globalnie, no mocno wylinieli, tak? Dawni hipisi mocno jakby postawili na bogacenie się, tak? W szeregu książkach Coplanda jest właśnie taki często poruszany wątek, no właśnie także w pokoleniu X, takiego dawnego hipisa, który prowadzi korporację, nie? I bezwzględnie chodzi z kitkiem, prawda? Czyli dawny, taki, no, niezależny i tak dalej, ale generalnie wszystkich trzyma pod butem i traktuje, daje im płacę śmieciową, sam zarabiając bardzo duże pieniądze, ale cały czas gdzieś tam odwołując się do swojej dawnej przeszłości górnej i chmurnej, prawda, jeżdżąc na Harleju czy czymś takim. No? W tym sensie jest to taka sytuacja, w której dawni hipisi no, zrezygnowali ze swoich kontrkulturowych, ci, którzy przeżyli, rzecz jasna, kontrkulturowych i kontestacyjnych ideałów i stali się właścicielami, ludźmi, którzy no, zajęli szczeble, prawda, instytucjonalne prace w przeróżnych instytucjach, firmach i tak dalej. A pokolenie X-ów, czy generalnie jakby demografia roczników 64-74 była zdecydowanie niższa, to znaczy nie było tego boomu, tak? W związku z tym już ilościowo oni czuli się gorzej w porównaniu z tamtymi, a tamci wciąż mieli władzę i posady. Tak? Więc trochę dla tych, można powiedzieć, Państwa, X-ów nie było miejsca. Nie mieli jak? Nie mogli zająć miejsca tych, którzy byli 40-kilkuletni, czyli w pełni sił, którzy wciąż jeszcze, można powiedzieć, to byli takie lwy, które starały się wykonywać, znaczy cały czas były aktywne w swoim życiu zawodowym. Właśnie, boomers versus busters, w sytuacji, gdy wszystkie miejsca wciąż już są zajęte. To są w gruncie rzeczy, proszę Państwa, tak jak się opisuje ich w tej takiej ogólnej diagnozie socjologicznej, mówiąc o generacji X, to są dzieci, które nie miały swoich rodziców, ponieważ generalnie hipisi nie dbali o dzieci, tak? Dla hipisów najważniejsza była ich własna, nie wiem, droga percepcji, prawda? The Doors, otwarcie się na jakieś tam doznania inne. Upraszczam, proszę Państwa, w dużym stopniu, ale też na potrzeby tego wywodu. Niemniej kulturoznawcy dostrzegają, że te dzieci zostały w pewien sposób porzucone, ponieważ hipisom, gdy stali się matkami i ojcami, często przez przypadek, wiadomo, wolna miłość, bynajmniej nie zależało na tym, żeby się opiekować w momencie, kiedy sami byli indywidualistycznie, dość silnie indywidualistycznie nastawieni do życia. W związku z tym to było takie pokolenie trochę porzucone, tak? Te dzieci były trochę takie porzucone od tego z dawnych rodziców hipisów, czy sympatyzujących z tym ruchem kontrkulturowym. I co, co ważne, proszę Państwa, X widziały degradację swoich rodziców. To, co oni kiedyś mówili, pokazywali ich na jakichś dawnych filmach, fotografiach, jak oni walczyli, Woodstock, prawda, Austin, nie, to nie było Austin, zapomniałem, nieważne. W każdym razie to, to hasło wywoławcze, a to, kim są dzisiaj, tak? Ten kontrast pomiędzy tym, co kiedyś głosili, a tym, kim są dzisiaj. I ten brak właściwie opieki nad, nad nimi, tych indywidualistów, spowodował, że pomiędzy X-ami a dawnymi hippisami podstarzałymi była bardzo duża ta gap, prawda? Ta generation gap, taki bardzo duża przepaść pokoleniowa. Jak się, proszę Państwa, ogląda filmy, które opowiadają o generacji X, to tam właściwie nie ma sympatycznych rodziców, tak? To są takie grzmoty, przepraszam za wyrażenie, że to karykaturalnie pokazane. Albo ich w ogóle nie ma, albo naprawdę takie no, ryczące czterdziestki, pięćdziesiątki, że tak powiem z terminologii marynarskiej. Tutaj się odwołam. No. No, chyba z opóźnieniem trochę działa. A nie, ojej, za dużo. Nie, to, to, to. No. Aha. I tu przecież w ogóle się pojawia ten problem pokolenia, już go trochę powiedziałem, że to jest pewna grupa społeczna młodych ludzi, którą nie można uznać za całość tamtej, tamtej generacji, czy tamtego grupy młodych ludzi urodzonych w latach 64-74, ale ten problem pokolenia zwiększa jeszcze, proszę Państwa, fakt, iż kiedy myślimy o pokoleniu, zwłaszcza w takim mocno, powiedziałbym, kulturoznawczym, czy w zakresu historii sztuki, artystycznym rozumieniu, no to pokolenie musi mieć jakieś wyraziste przeżycie pokoleniowe. Nie? My doskonale wiemy, że są takie pokolenia, które miały tak wyraziste przeżycie pokoleniowe, że one później będzie wracać non-stop do nich. No hippisi byli takim, nie? Pokoleniem, to jasne. Takim pokoleniem oczywiście na gruncie polskim byli Kolumbowie, którzy przeżyli wojnę, tak, z, często z bronią w ręku, a później ta wojna cały czas im wracała, brzydko mówiąc, czkawką, no bo oni nie mogli się uwolnić od tej traumy, która ich w tym czasie dotknęła, i to jeszcze w okresie młodości, kiedy się ten umysł młodego człowieka kształtuje. Tymczasem, proszę Państwa, X-y to są pokolenie pozbawione historii. Znaczy nic ważnego się nie wydarzyło. Takie, tak ważnego, jak te w tych poprzednich generacjach, czy w generacji wojny, czy też bitników, którzy przecież z wojny jakby wychodzili, a później starali się uwolnić, czy właśnie hippisów. Tutaj nic się takiego nie wydarzyło. Historia się toczyła swoim torem, to znaczy w ogóle się nie toczyła. Można powiedzieć, nadciągał ten koniec historii, o którym Fukuyama kiedyś tam wieszczył, dopóki w 2001 roku, prawda, historia na powrót się nie upomniała o Stany Zjednoczone. Nadciągał ten koniec historii, czyli brak myślenia jakimiś wielkimi przełomami historycznymi. W związku z tym także brak takiego wydarzenia, które mocno oddziałuje i kształtuje świadomość pokoleniową. Ale nie wystarczy świadomość pokoleniową przy wyodrębnianiu kategorii kulturowej, kategorii pokolenia. Musi być także samoświadomość, to znaczy ci członkowie pokolenia muszą się w sztuce albo w jakichś innych formach kreatywnych wyrażać i mówić: tak, jesteśmy pokoleniem. Mamy poczucie, że jesteśmy odrębni, bo nas ukształtowało to, to, to i to. Natomiast, proszę Państwa, w wypadku X-ów, to są indywidualiści. Indywidualiści, którzy właściwie niczego nie przeżyli. I tu, proszę Państwa, ciekawie, w książce Copelanda, niczego znaczącego z historycznego punktu widzenia. Tu ciekawie, proszę Państwa, w książce Copelanda Pokolenie X, on sobie od czasu do czasu pozwala na takie wstawianie takich kapsułek wyjaśniających, co jego zdaniem znaczy dla tego pokolenia, dla tej grupy społecznej dana rzecz, czy dane zjawisko. I pisze też tak: niedosyt historii. To jest ciekawe, bo to jest akurat w narracji jedno po drugim. Pisze tak: niedosyt historii. Życie w czasach, w których nic się nie dzieje. Główne objawy to uzależnienie od gazet, czasopism i wiadomości telewizyjnych. Nic się nie dzieje, no, jeśli się jest uzależniony tylko i wyłącznie od mediów, a nie ma żadnego niczego, co może nas wyprowadzić na ulicę, że tak powiem, w rzeczywistość społeczno-polityczną, no to rzeczywiście nic. Ale zaraz po tym pisze: przesyt historii. Życie w czasach, w których dzieje się zbyt dużo. Główne objawy to uzależnienie od gazet, czasopism i wiadomości telewizyjnych. Oczywiście ten przewrotny, ironiczny komentarz świadczy o tym, że historia, jeśli już mówić o historii pokolenia X, to jest to historia telewizyjna. Nadmiar wydarzeń, czy historia medialna, nadmiar wydarzeń, które ich atakuje, jako pierwszego pokolenia, które w takim stopniu uczestniczyło w takiej ekstazie komunikowania, zwłaszcza telewizyjnej, ogromnej ilości kanałów telewizyjnych, radiowych, gazet i tak dalej. I stamtąd można było wyciągnąć wniosek, że historia dzieje się naprawdę, tak? No bo wiadomo, media mają za zadanie podkreślanie każdego, nawet błagiego faktu, jako przełomowego. Więc z tego można było wnioskować, że rzeczywiście żyjemy w niezwykle ciekawych czasach, no ale to była kreacja medialna. To była kreacja takie trochę medialne, informacyjne symulakrum. W związku z tym, patrząc z tej perspektywy, nadal się nic wielkiego nie działo. Tylko media o tym mówiły, że jest wielkie. No ale jak się wierzy telewizji, no to wtedy wychodzi się na tym jak Zabłocki na mydle. To nie jest może najlepsze porównanie, ale tak mi przyszło do głowy. Tyler Durden, proszę Państwa, z filmu Podziemny Krąg, no niech tam będzie Fight Club, to też ciekawe, właśnie ten, też dobre tłumaczenie, prawda? Polski Polak potrafi. Otóż mówił coś takiego. Jesteśmy średnimi dziećmi historii bez celu i miejsca. Nie mieliśmy żadnej wielkiej wojny, ani wielkiej depresji. Wielka wojna to wojna duchowa, wielka depresja to nasze życie. Wychowała nas telewizja, byśmy wierzyli, że możemy być milionerami lub gwiazdami, ale nie będziemy. Uświadamiamy sobie to. No. Więc myślę, proszę Państwa, że to też jest ciekawe. Ciekawe takie motto wypowiedziane ustami jednego z bohaterów no, kultowej byłoby nie, było, nie było książki i filmu. No, jak pisała Blanka Brzozowska, pokoleniową traumą jest brak traumy. O, kurczę, wiecie Państwo, jest coś w tym takiego, nie? Ilu z nas ma takie poczucie, kurczę, nie walczyłem na barykadzie, nie siedziałem na steropianie, prawda, nie protestowałem przeciwko czemuś. No muszę znaleźć taki jakiś cel społeczno-polityczny, w którym się wyrażę, pójdę na ulicę i pokażę, jakim jestem aktywistą, nie? No ale... Okej, okay, no, ale jest to jakaś taka chęć trochę na wyrost, tak? Na wyrost w stosunku do czasów, które są, tak? No i co jest ważne, to te pokolenie właśnie nie ma jakiegokolwiek programu politycznego. Proszę Państwa, jeśli się ogląda te filmy, Slackera też Państwo zobaczycie, to być może na końcu coś jest zasugerowane. Nie będę Państwu zdradzał co, bo nie mam ochoty zostać tutaj teraz przez Państwa znienawidzony, przynajmniej na początku. Może na końcu wykładu. Natomiast faktem jest, proszę Państwa, że tam właściwie jest w filmie Orbitowanie bez cukru, już użyję tego tytułu, jest tam taka postać, którego gra Ethan Hawke, który mówi w pewnym momencie, że ukradł Snickersa ze sklepu, bo mu się należał. Nie? I to jest wyraz jego anarchistyczno-nonkonformistycznych kontestujących poglądów, tak? Bo mu się należał. I autorka analizy pisze, no jeśli jest to wyraz jakichś poglądów politycznych, to dość skromne, nie? Właśnie. Można powiedzieć snikeroza, nie wiem, czy jakbyśmy to powiedzieli. No w każdym razie, proszę Państwa, wiedząc, że wcześniej ta historia no, odgrywała tak wielką rolę i widząc, że historia była jakby drugim imieniem ich rodziców, oni teraz od tej historii, od ideologii stronią, uciekają od niej w osobne światy, osobnicze światy, takie trochę solipsystyczne. Proszę Państwa, i teraz jak to wygląda w tych filmach, proszę Państwa? Co wpłynęło na generację X i co można odnaleźć w filmach? Tu w tym wypadku przede wszystkim Kevina Smitha, chociaż nie tylko, bo i u Richarda Linklatera też to jest, ale przede wszystkim w filmach Kevina Smitha. I tu, proszę Państwa, śmiało można powiedzieć to, co już Państwo widzieliście wcześniej, co już sugerowałem, że nianią tego pokolenia jest telewizja. Nie mając rodziców, telewizja ich wychowała. Ktoś nawet mówi tak, placem zabaw był mall, czyli centrum handlowe, a nianią, która prowadziła ich, można powiedzieć, do tego centrum handlowego była telewizja. To z niej dowiadywali się o wszystkim. To ona była takim no, wehikułem pedagogii, tak? Natomiast nie rodzice. W związku z tym, proszę Państwa, jest taki dwuznaczny stosunek, proszę Państwa, do telewizji, ewidentnie w tych filmach. W tych filmach, czy właściwie w tych filmach obrazujących prawdziwe zachowanie tej grupy społecznej, którą określamy kategorią generacja X. Oczywiście bardzo duża kompetencja medialna, bo jeśli się cały czas siedziało z nosem przy telewizorze, oglądając ulubione seriale, prawda, jakiś Melrose Place, czy tam jakiś Beverly Hills i tym podobne, jeśli się cały Alfa jakiegoś, nie, jeśli się cały czas siedziało przy telewizorze, no to wiadomo, że się zna na wyrost, tak? W związku z tym później można, prawda, w życiu codziennym przerzucać się, to jest to doświadczenie pokoleniowe wspólne, tak? Przerzucać się znajomością tych wszystkich fabuł, ale nie w zasadzie znajomością fabuł, tylko samych takich, wiecie Państwo, takich szczególików, drobiazgów, wiecie Państwo, jak to jest w wypadku fana, nie? Że on potrafi stworzyć fanfiction, taką opowieść alternatywą w opaku. A co by było, gdyby ona się jednak z nim rozwiodła, nie? I tu gadają, prawda, siadają przy pizzy i długie, długie gadania dotyczące tego, co by było, gdyby, prawda? Więc telewizja nasyciła ich pewnym doświadczeniem życiowym w tym znaczeniu, że dała im jakiś temat do rozmów ciągłych, no? Więc generacja X na pewno, ale jednocześnie oczywiście reprezentuje dużą kompetencję medialną, ponieważ jest świadoma tych wszystkich zabiegów marketingowych telewizji, która chce ich kupić. Zna dobrze język reklamy, prawda, język produktów, nie poddaje się jemu, ironicznie do niego podchodzi, ewidentnie, prawda? No to jest fakt obcowania z medium właściwie od maleńkości. To trochę tak samo jak teraz to pokolenie, jak ono się nazywa, pokolenie Z chyba, tak? Z, nie? Bo już było Y w międzyczasie, milenialsi i teraz jest pokolenie Z. Ono nie rozstając się ze smartfonem i uczestnicząc w cyfrze, ono właściwie traktuje to tak naturalnie, że zna się na tym od tak, nie? Jest to bez problemu, a ja nadal ze smartfona się boję. Także tak to wygląda. Dalej, proszę Państwa, jest to ironiczno-nostalgiczny typ odbioru telewizji. To znaczy, z jednej strony oni mają świadomość, że no, telewizja nie jest całym światem, tak? komentują ją, krytykują, krytykują reklamy, śmieją się często, jakby spotykają się po to, żeby rozmawiać o programach telewizyjnych i wyśmiewać je, co gorsze seriale, także te powtarzane, dawne seriale, ale z drugiej strony mają świadomość, że całe ich dzieciństwo upłynęło, czy w dużym stopniu, na oglądaniu telewizji, a jak dzieciństwo, to wiecie Państwo, no jakieś takie poczucie do czegoś przyjemnego. Więc pojawia się ewidentnie takie poczucie nostalgii, prawda, za dawnymi czasy, kiedy to się działo w paczce i oglądało seriale. W związku z tym, proszę Państwa, jest ten taki dwuznaczny stosunek do telewizji. To nie jest odrzucenie telewizji, nie. To jest bycie świadomym, a jednocześnie chęć obcowania z nią, ponieważ ma się dobrze skojarzenia z telewizją, ponieważ to byli nasi rodzice, nie? Znaczy, przepraszam, że tak powiem, to była nasze rodzice, o tak to powiem, może niezbyt po polskiemu tutaj, nie? Niezbyt składne. Właśnie, czyli jeśli brak historii, to telewizja jest czynnikiem integrującym ewidentnie. To jest historia telewizyjna. Wszystko, co pokazane, to znaczy, że to jest rzeczywistością. Tak? Ale z drugiej strony, jak pisał kiedyś Frederick Jameson, i proszę Państwa, podkreślę to teraz, ponieważ później to przy Slackerze też wyjdzie, telewizja jest zawsze współczesna. Tak? Telewizja to jest wieczne teraz. Telewizja wypiera dziś to, co było wczoraj. Tak? Są jakieś wątki, które są kontynuowane, ale generalnie telewizja zawsze mówi w czasie teraźniejszym. Nigdy nie mówi o przeszłości. W związku z tym, proszę Państwa, co to tak naprawdę za historia? Jaka to tożsamość budowana na pamięci i historii czasu, który ma jakiś początek i trwa? Żadna, ponieważ jedno wydarzenie wypiera następne. I ja żyję w ciągłej, wiecznym teraz, jak mówił Fred Jameson. Tak jak będą żyli, proszę Państwa, slackerzy, chodzący po ulicach, opowiadający historię, ale nie mający żadnej przeszłości ani żadnej przyszłości. Więc w tym sensie, proszę Państwa, telewizja strukturalnie odpowiadała ich doświadczeniu egzystencjalnemu. Ponieważ w strukturze telewizji właśnie jest zawarta te wieczno trwałe teraz, wieczne teraz. Ciągła zmiana, która jest. A dalej, bardzo popularne w pokoleniu X, Kaplan świetnie to opisuje, teleprzypowieści. Teleprzypowieści, przypowieści, czy wiecie Państwo, takie opowieści, które porównują coś do czegoś. Nie? Już nie będę mówił o tym religijnym znaczeniu przypowieści. A tutaj opowiadanie, jakby się zachowali bohaterowie, gdyby byli na naszym miejscu, bohaterowie serialów telewizyjnych, gdyby byli na naszym miejscu. Są te lepsze przypowieści. A jakby się zachował Alf, gdyby nagle, i tutaj gadka, nie? Baje. Czyli jakby obsadzanie siebie w roli bohatera tych wszystkich telewizyjnych produktów po to, żeby komentować swoje własne życie. Tak jak jest w przypowieściach, komentowanie jakichś konkretnych zachowań moralnych, nauk poprzez opowieść, nie wiem, o czym, o gorczycy, czy o czymś tamkolwiek, nie wiem, tak strzeliłem. No i oczywiście, proszę Państwa, nieadekwatną rzeczywistości obrazu telewizyjnego wobec rzeczywistości. To bardzo fajnie wygląda, proszę Państwa, w filmie Orbitowanie bez cukru, czyli Reality Bites, rzeczywistość gryzie, bo tam faktycznie jedna z bohaterek realizuje film dokumentalny o swoich kolegach, którą gra zresztą Winona Ryder, film Bena Stillera. On później poszedł w inną stronę, ale powiedzmy, że tutaj wyreżyserował taki dość ważny film dla tej generacji. I realizuje, proszę Państwa, film, który później zostaje przechwycony przez jedną ze stacji telewizyjnych i kompletnie przemontowany i nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Tak? Jest ten rozdźwięk pomiędzy komercyjnym stworzeniem czegoś, co ma się sprzedać, a tym, co ona chciała powiedzieć o swoich własnych kolegach i bohaterach z pewną prawdą takiego właśnie przekazu. Tak? Rzeczywistość telewizji, która przekonuje, że wszyscy muszą być najlepsi, że żyjemy w najlepszych możliwych czasach, w konfrontacji z rzeczywistością powoduje, że jest tylko i wyłącznie frustracja. Tak? Więc ten element w doświadczeniu X-ów też jest bardzo ważny. I też warto tu, proszę Państwa, dodać, że to jest pierwsze pokolenie, które jest pokoleniem dzieci wideo. Bo wtedy ta technologia, proszę Państwa, zaczęła się upowszechniać. No a jak Państwo wiecie, wideo daje rozliczne możliwości. Raz, że można wejść w interakcję z medium, tak? Zatrzymać, przewinąć, czyli bardziej szczegółowo na przykład coś obejrzeć, ale to sprawia, że wideo jest medium potencjalnie kreacyjnym, potencjalnie kreatywnym. I proszę Państwa, w filmach o X-ach oni mogą nic nie robić, ale w wielu filmach pojawia się element, kiedy oni coś filmują. Jest to jakby taki surogat życia twórczego. Wspomniałem Państwu przed chwilą o tej bohaterce, która kręci w tym filmie. Zobaczcie Państwo, że w Slackerze też jest kilka takich wyraźnych wątków, a zwłaszcza zakończenie. Proszę zwrócić uwagę na zakończenie, znowu go nie zdradzę, jeśli już to dopiero przed filmem, nie? Jak już znienawidzić, to jak powiedziałem, dopiero na końcu. Więc tak to wygląda. Proszę też przyjrzeć się jednemu z bohaterów tego filmu Slacker, wideo backpackerowi, tak go nazwali, tak? Czy ten wątek właśnie z Reality Bites. I jeśli Państwo pozwolicie, idąc dalej, mówiąc, że są to dzieci ewidentnie popkultury, pokażę Państwu fragment filmu Sprzedawcy. Pewnie wszyscy Państwo go widzieliście już, no ale pewnie z przyjemnością Państwo sobie go przypomniecie. Bardzo proszę o pierwszy fragment. Film z 1994 roku, Kevin Smith i jego bardzo niepoprawne poczucie humoru.
Trzymaj się lady, a ja pociągnę. Zwykle kładę puszkę do góry nogami. Może najpierw lepiej namydlić rękę. Powinni na tym drukować ostrzeżenie, jak na papierosach. Chyba schodzi. Dzięki. Myślałem, że skończy się w szpitalu. Wyrzucę to w ramach prewencji. Trochę kłuje. Dobra rada, stary. Czasami trzeba sobie odpuścić te trudne do wyjęcia. Dzięki. Wiesz, że napisali prawdę? Caitlin wychodzi za mąż. Wiesz, co właśnie widziałem? Jak zdejmowałem puszkę z łapy jakiegoś palanta. Powrót Jedi. Nie słyszałeś? Caitlin ma ślub. Który wolałeś? Jedi czy Imperium kontratakuje? Imperium, bluźnierca. Imperium ma lepsze zakończenie. Luke traci rękę i odkrywa, że Vader to jego ojciec. Han jest zahibernowany i zabiera go Boba Fett. Ciężki koniec. Dokładnie jak w życiu, ciąg dołujących zakończeń. A Jedi miało tylko jakieś mapety. W Jedi było coś jeszcze. Dopiero dzisiaj to zauważyłem. Budują nową Gwiazdę Śmierci, tak? Tak. Pierwsza była gotowa i działała, zanim rebelianci ją zniszczyli. Luke ją wysadził, trzeba mu to oddać. Teraz druga. Nadal ją budowali, kiedy została zniszczona, dzięki Lando Calrissianowi. Zawsze coś mi nie pasowało przy tym drugim razie, nie wiedziałem co. Ale coś było nie tak i dzisiaj na to wpadłeś. Pierwsza Gwiazda Śmierci była obsadzona armią Imperium. Na pokładzie byli tylko szturmowcy, dygnitarze i zwolennicy Imperium, generalnie tak. I jak ją wysadzili, to nie było problemu, zło zostało ukarane. A za drugim razem? Za drugim razem nie skończyli nawet budowy, nadal trwała. No i? Budowa w takiej skali wymagałaby mnóstwo robotników, a nie tylko armii. Założę się, że wzięli podwykonawców, hydraulików, spawaczy, dekarzy. Czyli nie tylko zwolenników Imperium. O tym mówisz. Dokładnie. Tego wymaga szybka i cicha budowa. Myślisz, że szturmowiec wie, jak zainstalować rurę w kiblu? Wiedzą tylko, jak zabijać w bieli. Dobra, czyli mają podwykonawców. Co cię tak wkurza? To, że podwykonawcy na pewno zginęli jako niewinne ofiary wojny. Dobra, posłuchaj, jesteś dekarzem. Żona, dzieci i dom na przedmieściach. Dostajesz zyskowne rządowe zlecenie. Rządowe, czyli mnóstwo różnych zalet. Nagle wpadają lewicowi rewolucjoniści, rozpieprzają wszystko w pył laserami. Nikt nie był w ich sprawy zamieszany. Nikt nie miał poglądów politycznych, próbowali tylko zarobić. Przepraszam, że przeszkadzam, ale o czym mówicie? O zakończeniu powrotu Jedi. Kolega przekonuje mnie, że niezależni podwykonawcy pracujący nad Gwiazdą Śmierci to niewinne ofiary, które zginęły przez rebeliantów. Sam jestem niezależnym podwykonawcą, jestem dekarzem. Dobre i gotowe roboty domowe. I jako dekarz mogę wam powiedzieć, że podczas wybierania zleceń polityka gra zasadniczą rolę. Na przykład kiedy? 3 tygodnie temu dostałem zlecenie na wzgórzach. Piękny dom, wielka posiadłość, prosta robótka. Powiedzieli, że jeśli skończę w jeden dzień, podwoją stawkę. A później zdałem sobie sprawę, czyj to dom. No i czyj? Dominika Bambino. Babyface Bambino, tego gangstera? Dokładnie, świetna płaca, ale ryzyko zbyt wielkie. Wiedziałem, kim jest i na tej podstawie oddałem zlecenie koledze. Względy polityki osobistej. Tydzień później rodzina Forsey zaplanowała zamach na dom Bambino. Mój kolega został postrzelony i zmarł. Nawet nie skończył roboty. Bez jaj. A ja żyję, bo wiedziałem, że z tym klientem wiąże się określone ryzyko. Mój przyjaciel nie miał tyle szczęścia. Każdy podwykonawca na Gwieździe Śmierci znał ryzyko. Jeśli zginęli, to tylko ich wina. Dekarz słucha serca, a nie portfela. Dziwactwo. Tyle gadają, a nie powiedzą nigdy, czy to dobre. Czy któreś są dobre? Proszę, czy któreś są dobre? Nie oglądam filmów. Ale słyszał pan coś o którymś? Nie mieszam się w cudze sprawy. Nie słyszał pan, żeby ktoś powiedział coś o żadnym z filmów? Nie. A te dwa? Obsysają. To te same dwa filmy. Wcale pan nie słucha. Faktycznie nie słucham. Szef pewnie nie byłby zadowolony. Nie podobają mi się pani podchody. Proszę? Pani podchodzi. Próbuje mnie pani sprytnie podejść. Zwracam tylko uwagę, że nie słucha pan, co mówię. Mam nadzieję, że pani od tego lepiej. Od czego lepiej? Lepiej pani od tego, że ma pani rację. Nic bardziej nie cieszy niż wytykanie cudzych niedoskonałości, prawda? Ostatni raz wypożyczałam tu filmy. Będzie nam pani brakować. Pieprz się. Nie będę pani więcej obsługiwał. Mam się pieprzyć?
Proszę Państwa, małe wyjaśnienie do tego fragmentu. Bohaterami są dwaj sprzedawcy, obu Państwo widzieliście. Jeden sprzedaje w Quick Stop, czyli w takim sklepiku spożywczym. Drugi prowadzi, jak Państwo widzicie, dość specyficznie wypożyczalnię kaset wideo. Na zlecenie szefa. Tak to tutaj wygląda. I ten fragment, proszę Państwa, pokazałem trochę dłużej, ponieważ on będzie też ilustracją późniejszych jakichś rozważań. Natomiast tutaj w tym fragmencie oczywiście interesowało mnie ta rozmowa poświęcona Gwieździe Śmierci, prawda, i Gwiezdnym Wojnom. Oni wychowali się, to pokolenie wychowało się na popkulturze. To popkultura stanowi dla nich taką X-mitologię, tak? Pokolenie, które de facto, o czym jeszcze będziemy mówili, pozbawione, jest mocno zlaicyzowane, pozbawione jakiejkolwiek doświadczenia transcendencji, w popkulturze szukało tej transcendencji, a jak Państwo wiecie, akurat Star Wars, nie, to jest taki bardzo podatny na tego typu narrację produkt, ponieważ tam no, odwołujemy się do takich quasi-religijnych kategorii, prawda, jakiejś mocy, prawda, poznaj swoją własną siłę, prawda, jakiś taki gnostycyzm gdzieś mniemany, tak bym to powiedział. W związku z tym to jest bardzo popularna, to była bardzo popularna seria w pokoleniu X, czy w generacji X. Natomiast tutaj proszę zobaczyć, proszę Państwa, jak się fajnie splata polityka z popkulturą, prawda? To jest taka nauka, jak powinno się politycznie reagować na rzeczywistość, no ale co, znowu przepuszczona przez teleprzypowieść, powiedzielibyśmy, akurat film o przypowieść w postaci Star Wars. Generalnie jest tak, że slackersi, generacja X, bo slackers to trochę pojęcie, jak Państwo za chwileczkę zobaczycie, głębsze niż to, co proponował Kevin Smith, no byli, mieli taki bałwochwalczy stosunek do popkultury, bo na niej się w gruncie rzeczy wychowywali. Oczywiście także do komiksów, zwłaszcza Kevin Smith do komiksu miał stosunek admiracyjny, nie tylko dlatego, proszę Państwa, że to była popkultura, ale także dlatego, że komiksy były bardzo dobrym medium kontrkultury także, czy subkultury, prawda? Takiej kontestującej w postaci pisma obrazkowego, w postaci opowieści obrazkowej oficjalną kulturę. Tam można zawrzeć więcej, tak? Tam można w obrazku pokusić się o bardzo skatologiczne, o bardzo jakieś nieładne, przepraszam za to takie banalne określenie, treści. Więc w tym sensie Kevin Smith cenił sobie komiksy bardzo, tak zresztą jak cała generacja. Tu, to ciekawe, proszę Państwa, że w twórczości Kevina Smitha także można powiedzieć, że komiks jest jakby taką matrycą formalną jego kina, to znaczy jego sceny są jak z komiksów. Statyczne, widzicie Państwo, statyczne, kamera stoi przed bohaterami, tło generalnie płaskie, nieznaczące i bohaterowie wymieniają się dymkami, tak byśmy mogli powiedzieć. Bohaterowie wymieniają się tymi gadkami, więc można powiedzieć, że w wypadku Smitha w dużym stopniu jest to sekwencja komiksowych skeczy. Sekwencja komiksowych skeczy, słowo skeczy jest tutaj jak najbardziej adekwatne, bo akurat Kevin Smith reprezentuje tą śmieszniejszą stronę czy twarz kina generacji X, czy o generacji X, taką w tonacji buffo, tak? Czasem przekraczającą granicę zdrowego smaku. Ja Państwu tutaj nie zaprezentowałem najgorszych scen tego filmu, albo najlepszych, jak kto woli. Niekto ma jakie poczucie humoru, Państwo sami wybierzecie, niepotrzebne skreślić. W każdym razie może tylko jedną przywołam scenę. Przepraszam, jeśli Państwu zepsuję później oglądanie tego filmu, albo zepsuję Państwu jedzenie. W każdym razie jest tam taka scena, w której przyjeżdża do niego po kilku latach, po trzech latach jego dawna dziewczyna i chce z nim być. I akurat tak się złożyło, że wcześniej do toalety poszedł jeden staruszek oglądać no, pisma erotyczne, tak ujmę to tak bardzo eufemistycznie, prawda? I tam akurat jest ciemno cały czas i ona przyszła i kopuluje z tym starcem, który umarł w tym czasie, nie? Nie wiedziała, że to nie jest jej chłopak, nie? Tam są takie sceny, nie? I trzeba przyznać, że Smith potrafi czasem tak mocno, dobrze, że tutaj to pana syn zakrył uszy, bo faktycznie to się nie kwalifikuje, nie? Tak, czuwa pan bardzo dobrze. Więc takie sceny musiałem państwa uprzedzić, tak? Jak będziecie państwo oglądać Clerks, to proszę nie oglądać go z bratem, z siostrą młodszą, bo niekoniecznie. Nie. Dalej, proszę Państwa, taki dwuznaczny stosunek do konsumeryzmu. To znaczy, z jednej strony, oczywiście w dużym kontraście do Japis. Nie chcą z nimi nic mieć wspólnego. Wielu, proszę Państwa, z X-ów było wcześniej Japis, patrz pokolenie X, patrz książkę Coplanda, patrz Fight Club, było wcześniej Japis, ale rezygnuje z tego, bo widzi, jakie to jest wyjaławiające, widzi, że żyje tylko i wyłącznie w Ikei, pamiętacie Państwo ten wątek właśnie w podziemnym kręgu. Więc w tym sensie posmakowało korporacji i zdecydowało się żyć na obrzeżach, żyć na marginesie, pojechać na pustynię, tak można powiedzieć, tak jak bohaterowie właśnie pokolenia X Coplanda. Więc w tym sensie, proszę Państwa, mają taki stosunek bardzo negatywny do Japis, ale jednocześnie sami zostali wychowani jako konsumenci. Dla nich miejscem wychowania był właśnie mall, było centrum handlowe. Oni doskonale zostali wprowadzeni wszystkie rytuały konsumpcyjne, bo ich rodzice tam zabierali, tak? Oni doskonale wiedzą, co się tam, jak się powinno kupować, świadomie. Jedyną ich bronią wobec konsumpcji, z której korzystają, wobec konsumeryzmu, jest to, że są tego świadomi. Że kupują świadomie, ale nadal kupują. Że być może kupują rzeczy, a nie kupują pragnienia, jak wiecie Państwo, w wypadku konsumeryzmu. W wypadku konsumeryzmu kupuje się oczywiście pragnienia, czyli chodzi o to, żeby generować cały czas nowe potrzeby, nie? Tego nie masz, więc kup. Ale tobie to nie jest potrzebne. W wypadku pokolenia X-ów oni mają swoje marki, są przywiązani do pewnych praktyk konsumenckich, ale nie mają tego, wiecie Państwo, tego takiego kompulsywnego przymusu kupowania czegoś. Co nie zmienia faktu, że ich młodość w dużym stopniu upłynęła na chodzeniu w dni wolne, niedziele i święta właśnie do moli, do centrum handlowego. I Kevin Smith, znowu w tej swojej formule trochę takiej, powiedzielibyśmy, bardzo niepoprawnej, także i to zilustrował. Czyli nie tylko i wyłącznie właśnie tą fascynację popkulturą, nie tylko wybór mak pracy, jak to się właśnie z od Coplanda zaczęło mówić, mak job, prawda, mak pracy. Taką mak pracę wykonują obaj ci bohaterowie sklerków, czy ze sprzedawców, tak? Zwłaszcza ten drugi, widzieliście Państwo, to jest taka mak praca, że hej, nie? Znaczy, myślę, że jakby wykonywał nawet mak pracę w taki sposób, to by jednego dnia nie przetrwał w jakiejkolwiek firmie, a ten ma, brzydko mówiąc, tak kolokwialnie troszkę wylane i jak Państwo widzicie, potraktował tą panią w sposób no, taki, jaki potraktował. Natomiast chcę Państwu, właśnie generalnie X atakują Yupi, ale konsumpcji się nie boją, bo uczyli się od rodziców, którzy wprowadzali ich w taki rytuał kupowania. Ironizują, ale kupują, jak powiedziałem, mają swoje ulubione marki. I tu przecież będę chciał także pokazać Państwu fragmencik filmu. Tym razem Szczury z supermarketu, użyję tego polskiego tytułu. Bardzo proszę, proszę Państwa, od razu dopowiem dwóch bohaterów, którzy tutaj wchodzą do tego supermarketu, czy do tego centrum handlowego. Jednego przed chwilą rzuciła dziewczyna, a drugi jest wielkim fanem odwiedzin właśnie takiego mola, wychował się w nim i doskonale rozumie jego zasady, które w nim obowiązują. To jest Brody, którego Państwo sobie za chwileczkę zobaczycie. I to ma w ogóle poprawić im humor. Po rzuceniu przez dziewczynę, co robią? Jadą do mola. Jakość, proszę Państwa, jest, jak Państwo widzicie, bardzo dobra tego filmu. Jest to oryginalny film, ściągnięty z internetu.
Uwielbiam ten handlowy zapach.
Proszę trochę głośniej.
I utrwalasz go.
To jest Japis, proszę Państwa. Ten Japi, ten po prawej.
Kto nie marnuje, temu nie brakuje. Chciałeś coś powiedzieć? Wiele słów, ale takich długich nie zrozumiesz. Dupek. Wal. Krzęsie. Co jest? No jak z działu męskiego na pierwszym piętrze. Ciągle się czepia, nie wiem dlaczego. Myślałem, że wszyscy cię tu kochają. Od czego zaczynamy? Od Brandy. To już historia. Zapomnij. Patrz w przyszłość i szansę nowych strat. Sam słuchaj swoich rad. Co tu się dzieje? Zbudowali scenę. Co to za ohyda? Może do filmów o świątecznych zajączkach. Zajączki będą na drugim końcu centrum. Zrobili miejsce tuż po gwiazdce. Żądam odpowiedzi. Spytaj robotnika. On będzie wiedział. William?
William!
Brody, pracujesz tutaj? Przyszliśmy się pokręcić. A ty co robisz? Szukam ukrytego obrazka. Jeżeli się wpatrzysz, zobaczysz trójwymiarowy obrazek. Żaglowiec. Ty też go widzisz? Od tygodnia się gapię, od rana do wieczora i nic nie widzę. Musisz wyluzować oczy. Wszyscy widzą, tylko nie ja. Ale dziś jest mój dzień. Zjadłem, napiłem się i nie wyjdę, dopóki nie zobaczę tego żaglowca. Nie wiesz, co ma być na tej scenie? To nie scena. Zobaczę go, choćbym miał oślepnąć. Nie, tamta scena. Dziś mają być jakieś występy. Przyjedzie telewizja. To się ma nazywać randka w ciemno. Teleturniej ojca Brandy. To znaczy, jakaś hała dla ludzi z koledżów. Sprzedają te same numery od 20 lat. Niech zrobią coś naprawdę dobrego. Na przykład z małpami. To zawsze się podoba. Zamkniesz się? Rozpraszasz mnie. Muszę zaczynać od początku. Rozluźnij oczy. Żaglowiec, zamknij się. A myślałem, że już nie może być gorzej. Wystawi się na aukcję w markecie. Nie markecie, tylko supermarkecie. Trochę szacunku. Ale może da się temu zaradzić. Świetny sposób na powrót do łask. Zepsuć program jej staremu. Spryciarz. Mógłbym kogoś znaleźć. Brandy nie wystąpi. Kim jest ten spec od brudnej roboty? Specem od brudnej roboty? Przestań. Ecie pecie, kogo my tu mamy? Szalony zabójca dziewcząt. Wieści szybko się rozchodzą. Co on robi? Obejrzał Imperium i Jedi i ćwiczy moc. Wierzy, że siłą woli uniesie go w powietrze. Przestań. Moc jest z nim. Nie nakręcaj go. Właśnie mówiłem, że was tu znajdziemy. Jeżeli ktokolwiek może nam pomóc, to wy, którzy macie jeszcze mniej do roboty. Co jest? Wszyscy nas szukają. Czekamy na Trishę, chcę pogadać z Obi-Wanem o swoim filmie. Dlaczego z nim? Cichy Bob to genialny elektronik. W ósmej klasie wygrał naukowe targi. Przerobił wibrator matki na kompaktowy odtwarzacz. Wystarczyło mu trochę drutu. Istny MacGyver, albo i lepiej, przestań. Właśnie takiego nam trzeba. Mnie w to nie mieszaj. Powierzymy wam misję w imię miłości. Tiesa. Słyszałeś, że ma się tu odbyć konkurs? Musicie zrobić tak, żeby się nie odbył. Już? I tak mieliśmy zamiar. Serio? Co jeszcze byście chcieli? Bob dostał od stolarza schemat elektryki i znalazł w nim słaby punkt. Jak w Gwieździe Śmierci. Jak się skrzyżuje te tutaj, wszystko trafi szlak. Myśleliśmy o czymś prostszym, ale skoro wolicie ją zniszczyć, nie ma sprawy. Jest jeden kłopot. La Force. Kto to? Nie wiedzą, kto to jest La Force. To najbardziej przerażający ochroniarz w branży. 460 aresztowań i dwóch podobno zabił. Nie sądziłem, że tacy bohaterowie zleją się w majtki na widok ochroniarza. Rozwalimy tę scenę. Trzeba tylko przechytrzyć La Force'a. Mogę ci mówić Logan? Rosomak. Dzielny Rosomak o zabójczych pazurach. Nigdy bym nie zgadł. Macie misję. Idźcie siać zniszczenie. Cześć, kotki. Pokaż trochę serca. Tak lepiej. Do roboty. Że też nie próbowałeś ich od tego odwieść. Pomyślałem, że może im się udać. Człowieku małej wiary. Ciasteczko?
Proszę Państwa, Cichy Bob to oczywiście, jak Państwo pewnie wiecie, Kevin Smith, sam reżyser tego filmu, pojawia się później wielokrotnie. Podałem, znowu pokazałem dłuższy fragment po to, żeby pokazać Jaya i Cichego Boga, Cichego Boba, dla niektórych Boga, która to para występuje właśnie prawie we wszystkich filmach Kevina Smitha, stając się takim jego znakiem rozpoznawczym, a jednocześnie taką trochę parodią X-ów, tak? No, oni są jeszcze ewidentnie przerysowani w stopniu trochę takim, jak nie wiem, bohaterowie dawnej w serii MTV Beavis and Butthead, prawda? Mniej więcej taki sam poziom intelektu reprezentują. Natomiast, Państwa, to, co, na czym mi zależało, to cała ta akcja, jak Państwo widzicie, przede wszystkim dzieje się w zdecydowanej większości, jeśli chodzi o ten film, właśnie w tym centrum handlowym. Tak? Tam się to dzieje. Zobaczcie Państwo, nawet do tego centrum handlowego przeniesiono to, co było drugie ulubione dla X-ów, czyli telewizję. Tam właśnie w centrum handlowym ma się odbyć randka w ciemno. Telewizyjny turniej, w którym bohaterowie, trochę zdradzę, wezmą także udział na swój sposób, czy smithowski sposób, wezmą udział, jednocześnie atakując tą randkę w ciemno za jej, prawda, taki banał, ale z drugiej strony biorąc z niej udział. Znowu jest taki dwuznaczny stosunek. Czyli można powiedzieć, że w tej świątyni konsumpcji mamy do czynienia z dwoma elementami w tym filmie, które są dla X-ów niezwykle ważne, czyli zarówno mall, jak i TV. No właśnie, to jest świątynia hiperkonsumpcji. Proszę zobaczyć, że te mole wszystkie, to też jest ważne, to bardziej konstatacja socjologiczna, czy może kulturoznawcza, ekonomiczna. Mianowicie one są pozbawione generalnie okien, nie wszystkie, rzecz jasna, ale były pozbawione okien. Chodziło o to właśnie taki dośrodkowy charakter przeżycia tego wszystkiego, o to, żeby przemieszczać się trochę po tym wybiegu forum konsumpcji i wybierać. No, więc to jest to jakby jasne. I to jest mocno podkreślony, proszę Państwa, też kontrast w tym filmie pomiędzy właśnie Brody, tym po lewej, X-em, który zna bardzo dobrze, proszę Państwa, wszystkie zasady funkcjonowania mola. Widzicie Państwo, że tłumaczy temu bohaterowi, że to nie możesz nazwać tego marketem, tylko supermarketem. Jak się Państwo domyślają, to właśnie to polskie tłumaczenie, tak? Bo jemu nie chodziło o supermarket, tylko mu chodziło po prostu o centrum handlowe, żeby nie bluźnił, jak opisuje to doświadczenie. On wie, gdzie będą zajączki, prawda, świąteczne. On właśnie cały ten rozkład zna, a jak wchodzi do tego mola, to oczywiście cieszy się, tak jakby wszedł albo do kościoła, jeśli ktoś mocno wierzy, albo w każdym razie, nie wiem, na spotkanie z dziewczyną, a może nawet bardziej, prawda? Oczywiście jest lekko zdziwiony, co się tutaj dzieje, prawda? Tyle razy przychodziłem i witała mnie ta rzeczywistość pachnąca pastą, ale witała mnie szczęściem, a tu nagle ktoś na mnie wpada, po chwili coś mnie uderza. Jest wyraźnie zirytowany, ponieważ no, to jest jego życie, tak? On dobrze się czuje właśnie w tym molu. To jest ciekawa scena w tym filmie, proszę Państwa, chłopczyka, który cały czas jeździ schodami ruchomymi, prawda? I ten Brody cały czas krzyczy do tych rodziców, że tak się nie powinno tutaj robić, prawda? Że to jest wbrew pewnemu rytuałowi. Już pomija fakt, nasz bohater, że to jest też niebezpieczne. I rzeczywiście wątek kończy się jakimś krzykiem w tle, prawda? Dziecko wciągnęło w schody ruchome. A on po prostu jest takim, można powiedzieć, arbiter elegantriarum mola, nie? Tego centrum handlowego. Nie? Więc on jest takim trochę przerysowanym, ale jednak ciekawym reprezentantem właśnie tej generacji X. A, jest. I proszę Państwa, trzeba przyznać, że kino Smitha jest specyficzne. Ja sobie tutaj pozwoliłem napisać, że to jest taka właśnie, już widzieliście Państwo fragmenty, strategia złego smaku i skatologicznych komedii. Niektóre jego najlepsze produkcje są takie trochę w stylu właśnie Johnego Watersa, czyli owszem, jest to wszystko niesmaczne, ale czemuś służy. Ale mam wrażenie, że niektóre z filmów Smitha z kolei idą tak daleko w stronę obsceny, że to już niczemu nie służy. Tak? Kilka takich filmów rzeczywiście było, nie wiem, na przykład Jay i Cichy Bob kontratakują, tam cała masa różnych takich scen, które są moim zdaniem niepotrzebne. Oni zresztą stali się głównymi bohaterami. Zawsze byli ciekawi, bo byli takim trochę parodią chóru greckiego, prawda, która z boku patrzy na to, co się dzieje. Natomiast w momencie, kiedy stali się głównymi bohaterami, cały film jest taki sobie. Bo horyzont zainteresowań przez bohaterów Smitha to jest seks, później jeszcze ewentualnie seks, później ewentualnie mol, później popkultura, komiksy, TV. Seksualne dewiacje, skatologia i obscena. I to jest jak rozpoznawczy Smitha. Proszę Państwa, i dlaczego to jest niedobrze? No, niedobrze jest dlatego, że Smith w pewien sposób narzucił twarz trochę. Jakby on zrobił taką, powiedzielibyśmy, niedźwiedzią przysługę tej generacji. Zupełnie inaczej, proszę Państwa, niż w wypadku Copelanda, czy w filmie Linklatera. On jak gdyby pokazał trochę takich niewyżytych małolatów, którzy żyją w świecie konsumpcji, mają do niej jakiś dystans, ale jednocześnie nie taki znów wielki. Myślą tylko i wyłącznie ciągle o kopulacji. Jeśli rozmawiają, to ciągle odwołując się do kontekstów erotycznych czy seksualnych. W związku z tym, proszę Państwa, ten obraz Smitha w jakimś stopniu pewnie zbieżny z rozpoznaniem socjologicznym jest przerysowany, zbyt mocno przerysowany i trochę dorobił gębę, o tak bym powiedział, generacji X. Wielu z prawdziwych, że tak powiem, takich slackerów, komentując filmy Smitha na forach przeróżnych, wielokrotnie pisało, że on, stosując strategię karykatury, w gruncie rzeczy no, odbiera atrakcyjność pewnemu wzorowi osobowemu, jaki slacker reprezentuje. Bo jeśli slacker to ktoś, to taki jak Flaner, chodzi, smakuje życie, tak to ujmijmy, ucieka przed konsumpcją, przed konsumeryzmem, to tak mocno tego nie czuć w filmach Kevina Smitha. I tu myślę, że jakby Kevin Smith, no, reprezentując taki komiksowo-skatologiczny smak, trochę dorobił złej gęby X-om. Zupełnie inaczej, proszę Państwa, niż Slacker Linklatera, do którego chciałbym, proszę Państwa, żebyśmy teraz przeszli, bo to jest film na poważnie. To nie jest film, oczywiście jest kilka scen, w których możemy się zaśmiać, ale to generalnie jest film na poważnie. Film zrealizowany, jak Państwu już mówiłem wcześniej, w Austin. Generalnie to są koledzy, przyjaciele albo ludzie, osoby znalezione przez Linklatera w kampusie czy obok kampusu uniwersyteckiego w Austin, gdzie wcześniej Linklater studiował. W związku z tym, co ciekawe, zresztą nie było castingu, ale Linklater wybierał świadomie ludzi opowieści, czyli takie postaci, które łatwo będzie sprowokować do tego, żeby one mówiły trochę o sobie. A jest tam, proszę Państwa, w tym filmie bardzo wielu ekscentryków. To jest film, proszę Państwa, nie mający jednego bohatera. To jest film z kilkudziesięcioma bohaterami. To jest film, który składa się tylko i wyłącznie z sytuacji, czyli z opowieści. Co chwila ktoś coś mówi. Generalnie monologi i przekazuje niejako pałeczkę następnej osobie. Struktura jakby fabularna tego filmu polega na tym, że jedna rozmowa przylega do drugiej. Nawet nie ma następstwa pomiędzy rozmowami, to znaczy, że nie jest tak, że ktoś coś mówi, a drugi kontynuuje. Nie, po prostu jeden coś mówi, swoją własną teorię na temat świata, a drugi mówi swoją. I właściwie jest tylko i wyłącznie przyległość przestrzenna, to, że bohaterowie chodzą po ulicy, że kogoś spotykają i niejako ta druga osoba przejmuje narrację, przejmuje pałeczkę. To jest znana, proszę Państwa, formuła we współczesnym kinie, taki właśnie puzzle film, ale tutaj, proszę Państwa, jest po prostu chodzenie po ulicy i rozmawianie, mówienie, monologowanie tych bohaterów. Oczywiście, proszę Państwa, samo pojęcie slacker, pewnie można tłumaczyć próżniach, obibok, osoba leniwa, wykonująca mniej pracy niż powinna, ale to jest bardzo takie, wiecie Państwo, wartościujące jednak negatywnie. Natomiast Linklater narzucił takie rozumienie slackera, bo od tamtego momentu to pojęcie weszło jakby w trochę nową fazę znaczeniową. Takie pojęcie slackera, w którym slacker niekoniecznie musi być kimś negatywnym. Bardziej przypomina kogoś, kto świadomie wybiera strategię chodzenia i wędrowania po rzeczywistości i nie angażowania się w nic. Pewien luz, tak? Taki pewien luz, pewną niedbałość życiową w kontraście do wielkiej naddbałości mak pracy, maka czy korporacji. O, czyli jakby taką strategię tutaj stosuje. To jest, proszę Państwa, generalnie rodzajowa hybryda, co wynika z tego, co już mówiłem wcześniej, pomiędzy fabułą a dokumentem. Faktem jest, że Linklater napisał sporo dialogów i postaci wykreował, ale kiedy mu się pojawiali jego znajomi, każdy z nich przychodził z jakąś swoją własną opowieścią, każdy z nich przychodził z jakąś swoją własną historią, to on często te historie brał do filmu. Inaczej mówiąc, bohaterów, których oglądamy, jest kilkudziesięciu, oni właściwie są pozbawieni jakiejkolwiek biografii, ale na moment twórca rzuca na nich światło i często jest tak, że oni mówią coś od siebie, mówią coś właśnie, co sami wymyślili. W związku z tym, jeśli tak jest, no to oni bardziej są sobą, nie? Aktorami społecznymi zatrudnionymi przez Linklatera do tego filmu, niż postaciami, które coś odgrywają. W związku z tym mam do czynienia z takim balansowaniem pomiędzy dwoma rodzajami filmowymi, fikcją a fabułą. Niby to jest film fabularny, ale na dobrą sprawę wiele z zachowań tych bohaterów jest autentycznych. Stąd wybór właśnie ludzi opowieści. Film nie zakwalifikowany, jak Państwu już mówiłem, do Sundance. Nie poznano się na nim ewidentnie. I proszę Państwa, ten film mówi o bardzo ważnej elemencie biografii, doświadczenia X-ów, dużo bardziej niż to, o czym mówił Smith. On mówi generalnie o problemie tożsamości. Można, proszę Państwa, śmiało powiedzieć, że X-y są pierwszym pokoleniem, które było beneficjentami ponowoczesności, postmodernizmu, wiecie Państwo, tych kategorii, o których Państwo już rozmawialiście na poprzednim spotkaniu. Oni byli wychowani w tym nowym stanie kultury, w tym nowym typie kultury. We wszystkich, proszę Państwa, jego znaczeniach ekonomicznym, ontologicznym, epistemologicznym, estetycznym, egzystencjalnym. Ekonomicznym, ponieważ byli, proszę Państwa, wychowywani już w społeczeństwie nie industrialnym, fordowskim, ale postindustrialnym. Czyli takim, w którym najważniejsze są usługi, w którym najważniejsza jest reklama, w której najważniejsza jest elastyczność zmiany pracy, w której łatwo pracę zdobyć, ale też łatwo pracę stracić, a więc w związku z tym nie ma stabilności w funkcjonowaniu. Tak? To jest zupełnie inny niż fordowski ten system. To już jest ewidentnie postindustrialne społeczeństwo, które rymuje się oczywiście z kondycją ponowoczesności. Także w aspekcie ontologicznym, to znaczy skończyły się wszystkie wielkie narracje. Jak Państwo wiecie pewnie na zajęciach o kinie postmodernistycznym, o tym była mowa, zresztą Państwo pewnie to doskonale wiecie także ze swoich własnych studiów, doświadczeń, lektur i tak dalej, że skończyły się wraz z przełomem ponowoczesnym wszystkie wielkie narracje, czyli takie kategorie, które wobec których można było się określić, one nadawały człowiekowi tożsamość. Czy to religia, czy to klasa, czy to historia i tak dalej. Skończyły się. Nie ma. Wszystko to tylko konstrukcja. Wszystko to tylko i wyłącznie właśnie te metanarracje, jak nazwał je Lyotard, ale w związku z tym, na czym mam oprzeć swoją własną tożsamość, skoro z niczym się nie mogę utożsamić. Nie ma wielkich narracji. To jest ten ontologiczny aspekt. Ten aspekt epistemologiczny, poznawczy polega na tym, że nie ma prawdy. Tak? Postmodernizm, ponowoczesność mówi, nie ma prawdy, są tylko teksty kultury, są tylko konstrukty społeczne, nie ma czegoś, co moglibyśmy nazwać prawdą i przy pomocy żadnej nauki, metodologii, procedur badawczych jej nie osiągniemy. Nie ma prawdy. W związku z tym wychowani w takiej aurze, bo są pierwszą generacją postmodernistyczną, wychowani w takiej aurze mają poczucie, że po pierwsze nie ma niczego stałego, do czego mogę się odwołać, po drugie nie jestem w stanie nawet zdobyć tej wiedzy na temat tego, co jest stałe, ponieważ epistemologicznie jest to niemożliwe. Tak? Dalej, proszę Państwa, patrząc na to z punktu widzenia egzystencjalistycznego czy egzystencjalnego, no w związku z tym wszystkie te czynniki sprawiają, że moja kondycja, tożsamość jest płynna. Ja żyję na ontycznym piasku, ja nie wiem, co mam dalej robić. Ja mogę co najwyżej tylko chadzać, natomiast nie mogę się nigdzie zakorzenić. O tak. I ostatnie, proszę Państwa, ten przełom postmodernistyczny to estetyczne rozumienie tego przełomu. To znaczy, wszystko już było. Co najwyżej można cytować, co najwyżej można zjadać ogon, można tworzyć wieże Babel, palimpsesty, ale wszystko już było. I w takiej sytuacji, wrzuceni właśnie w tą i popkulturę, i sytuację ponowoczesności w tych różnych wymiarach, ci ludzie nagle nie mogą znaleźć swojego miejsca. Są wykorzenieni ewidentnie. Więc co trzeba zrobić, jeśli zniknęły wielkie narracje, to co trzeba robić? Tworzyć swoje własne narracje. Zacząć opowiadać mikronarracje. Bo każde opowiadanie, czy powiedzmy opowiadanie jest formą porządkowania rzeczywistości. Każda narracja jest formą porządkowania rzeczywistości od przyczyn do skutków. Tak? Przez ciąg przyczynowo-skutkowy. W związku z tym, jak zaczynam opowiadać, to nawet jeśli rzeczywistość wokół jest płynna, to ja na ten moment uzyskuję pewien spokój psychiczny, psychologiczny, psychoterapeutyczny, jakkolwiek go nazwiemy. Uzyskuje spokój, ponieważ nadaje rzeczywistości sens. Sens wynikający z aktu opowiadania. Więc w tym sensie, proszę Państwa, ten film jest doskonałym przykładem generacji X jako tych, którzy w płynnej ponowoczesności tworzą opowieści, dużo mówią po to, żeby kompulsywnym gadaniem opanować lęk egzystencjalny, który wynika z braku zakorzenienia w rzeczywistości, która ich otacza. I ten film taki, proszę Państwa, jest. Momentami te ich opowieści są na poziomie teorii spiskowych, ponieważ oni są już tak mocno tymi swoimi opowieściami nakręceni do środka, żeby jako psychoterapeutyczna strategia, są tak mocno nakręceni, że zaczynają bredzić już, tak, że wchodzą na granicę neurozy, psychozy i schizofrenii. Ale w każdym razie, proszę Państwa, w tych opowieściach nie ma komunikacji generalnie. W tym filmie nie ma generalnie komunikacji, bardzo rzadko. W tym filmie są monologi wypowiadane do kogoś. I to jest właśnie to. To nie chodzi o to, żebyśmy się porozumiewali jako społeczeństwo w interakcji słownej, społecznej, tylko chodzi o to, żeby poprzez gadanie na moment uśmierzyć swój jakiś ból istnienia. Ten film, proszę Państwa, właśnie taki jest. Tych kilkadziesiąt gadek, czasami dziwnych, ekscentrycznych, dobrze oddaje płynność tożsamości w tej ponowoczesnej, płynnej ponowoczesności, o której tak się właśnie, proszę Państwa, mówiło, bo nie ma składników do wypracowania tożsamości. Wszystkie te wielkie kategorie poupadały. W związku z tym mamy cały czas życie w stanie denarracji. Z dużej litery, skoro tam były wielkie narracje. Co można wtedy zrobić? Tworzyć swoje narracyjki. Zamiast historii mieć historyjki. Tak? Epizodyczne. Ale jednak, dające poczucie, tworzyć bajki, tak jak właśnie w pokoleniu X. Wyjechać gdzieś i poprzez ten fakt nawiązywać choć krótką relację z drugim człowiekiem i uspokajać swoje własne ego. Swoje własne ja, właśnie swoją własną jaśń. Fragment filmu, proszę Państwa, nie będę pokazywał, bo czasu już aż tak dużo nie ma, ale za chwileczkę go Państwo zobaczycie. Myślę, że nie będzie, nie mówiłem niczego, co w tym filmie nie ma, tylko starałem się może trochę bardziej go już komentować. W związku z tym, tak jak Państwu powiedziałem, ten film po latach okazuje się bardzo dobrym filmem, który oddaje przyległość czasów formy do czasów, w których powstawał. Wtedy niepoznany, to ciekawe, proszę Państwa, dzisiaj wydaje się jednym z najlepszych jedną z najlepszych formalnych diagnoz, bo tak został skonstruowany, jako wieczne logorea, słowotok w wielu ludzi, bardzo dobrze oddaje jakby formalnie ten stan kultury, który wtedy funkcjonował. Takie jakby rozerwanie łańcucha znaczeń pomiędzy poszczególnymi wypowiedziami. Każda jest autonomiczna, każda jest epizodem oddzielnym, tak jak społeczeństwo jest w płynnej tożsamości z grupą indywidualnie istniejących jednostek, które od czasu do czasu tworzą jakiś agregat w oparciu o jakąś jedną cechę, a później się znowu rozpiększają, tak? W tym sensie, że nie ma nic trwałego. Tak w tym filmie, proszę Państwa, też to jest. Z drugiej strony, proszę Państwa, duża ilość wypowiedzi sprawia, 50 chyba prawie wypowiedzi, że ten film jest reprezentatywny, taki trochę zwiad socjologiczny, nie? Bo skoro robię rozeznanie wśród znajomych, którym część napisałem tekst, ale część mówi właściwie swoją własną opowieść, to to, co w ich głowach jest, jest już rodzajem świetnego zwiadu socjologicznego, obserwacji uczestniczącej, tak? Ja mogę wtedy wypowiedzieć jakąś prawdę o tym pokoleniu, która się jakby uwalnia z tych ich dziwnych momentami na pograniczu psychozy gadek i wzbudza niepokój, bo ewidentnie, proszę Państwa, ten film jest poważny w przeciwieństwie do Smitha, który moim zdaniem trochę zbyt mocno uprościł to pokolenie, tak? To już, proszę Państwa, wszystko mówiłem. Mowa to, proszę Państwa, jest jedynym działaniem tych bohaterów. Mamy do czynienia, proszę Państwa, z takim stałym zjawiskiem dyspraksji tutaj w wypadku do pokolenia X. To znaczy, oni mogą gadać, ale nic nie będą robić. Jedyną działaniem jest gadanie. Proszę w tym kontekście zobaczyć zakończenie tego filmu. A, nie ujawnię, dobra, już nie będę, mówiłem, że pod koniec, ale nie ujawnię. Zakończenie tego filmu, to są dwa zakończenia. Jedno niejako należące do fabuły tego filmu i drugie takie meta. To Państwo zobaczycie. Mi chodzi o to należące do fabuły filmu, ale w konfrontacji właśnie z tym zakończeniem. Meta jest bardzo znaczące i bardzo ważne, ale chciałbym o tym porozmawiać już po filmie dla tych z Państwa, którzy będą chcieli zostać na rozmowę. Tak? Czyli taka mowa alienująca, solipsys. Linklater coś takiego fajnego powiedział, że całe swe życie spędzają we własnej głowie. O. Że ci bohaterowie całe swe życie spędzają we własnej głowie. I to jest ich rzeczywistość, w której się odnajdują. No to już mówiłem, proszę Państwa, kompulsywne tworzenie narracji, tok mówi w okresie postmodernistycznej, denarracji, tak, schizofrenicznie, no to wszystko już było. Ciekawe, proszę Państwa, jak dużo jest tutaj takich spiskowych teorii, takich dziwnych, ekscentrycznych wypowiedzi. Tak jakby Linklater chciał zasugerować, że ta sytuacja X-ów, wyrwanych z tej pewności tożsamości, ona musi się w końcu skończyć chorobą psychiczną, tak? Że człowiek niezakorzeniony musi w końcu oszaleć, musi w końcu stać się dewiantem umysłowym, bo nie jest w stanie funkcjonować w takiej płynnej ponowoczesności. I zobaczcie Państwo, to trochę przypomina podziemny krąg, kojarzycie Państwo, prawda? Też zaczyna się jak anarchia, zaprzeczająca dyspraksji, a kończy się jak schizofrenia. Bo jedyne, co można, walcząc z tą rzeczywistością, to nie jak hipisi, rzeczywiście wyjść na barykady, tylko co najwyżej zjeść siebie samego, nie? Czyli wejść z sobą samym w konflikt. I to taki no, bardzo pesymistyczna, solipsystyczna diagnoza, która wyłania się i trochę ze Slackera, ale też mocno właśnie z pana Hughka i z Finchera, jego podziemnego kręgu. Tak jak powiedziałem, fragmentaryczność, epizodyczność filmów X-ów przystaje do egzystencjalnego doświadczenia. Te epizody to jest jak ich życie, niepołączone wielką narracją żadną. Ale wskazywano także, tu już kończę, wskazywano, proszę Państwa, że X-y mają jeszcze coś. To znaczy z jednej strony mają oczywiście takie poczucie dryfowania, ale z drugiej strony wykonując mak pracę i wyłączając się z wyścigu szczurów, mogą spędzać swoje życie twórczo. Mogą po prostu realizować sztukę, która łatwiej, na przykład filmowa, łatwiej w tej generacji była do osiągnięcia, choćby przez zmiany technologiczne, o tym mówiłem, wideo, prawda? Łatwiej po prostu było robić, realizować filmy. Nawet jeśli obejrzy je 5-7 osób, ale jest to życie bardziej twórcze. Ktoś napisał fajnie, że oni nie mieszczą się w żadnej klasie, bo nie, są trochę jak proletariusze, ponieważ za marną pracę pracują. Są trochę jak arystokracja, ponieważ mają wysokie mniemanie o sobie i chcą robić działalność dla samej działalności. Taką jest sztuka autoteliczna, wykonywana tylko dla samego siebie, a jednocześnie alienując się od klasy średniej, tą związaną czy tą kojarzoną z konsumpcją, także z konsumpcji, tylko że świadomie korzystają. Że jakby pomiędzy klasami się lokują. Są taką grupą społeczną, która trochę na marginesie odbija się pomiędzy takimi dość mocnymi tymi właśnie klasami, które wciąż jednak jakoś tam nawet po nowoczesności funkcjonują i obowiązują. Ale także i gadanie może być formą twórczości. To gadanie ciągłe, to są krótkotrwałe czasem arcydzieła. Proszę zobaczyć, jak rozmawiali o Gwiaździe Śmierci, nie? Ci dwaj faceci. No kurczę, no przepraszam, ale to było arcydzieło. Tak? Kiedy oni mówią o tych wyrobnikach, o tych pracownikach sezonowych, prawda, którzy tam musieli pewnie być, o tych dekarzach, którzy przecież musieli budować Gwiazdę Śmierci. No, to było rewelacyjne. I takie krótkie strzały, można powiedzieć, takie krótkie epizodziki słowne są przecież też formą sztuki. To mogą być bajki koplandowskie, to mogą być właśnie Linklaterowe autoanalizy, spiskowe teorie, to mogą być słowotoki Smitha, czy też postaci pojawiające się właśnie w filmach tworzące, ale zawsze jest to jakoś sztuka. A dlaczego, proszę Państwa, ten kadr, już Państwu tłumaczę, na końcu filmu pojawia się coś takiego właśnie, nie? Nie wiedzieć czemu, zobaczymy, nie? Takie coś, nie? I tu już na koniec, jak Państwo wiecie, Linklater był dość konsekwentny, to znaczy on, jeśli zaczął kino gadane, talk movie, tak? No to jak Państwo wiecie, trzy przynajmniej świetne talk movie zrealizował, tak? Z Julią Delpy i Ethanem Hawkiem, tak? Ta jego trylogia. Przed, po i przed. Czy jak to tam było? Przed. No, trzy razy przed. I jednocześnie są to filmy, w pewien sposób robi filmy o dorastaniu i świetnym jest też przykładem Boyhood, prawda? Jeśli tamte filmy są o młodzieży, która się nie potrafi jakoś odnaleźć, jakoś próbuje dorastać w tej rzeczywistości, są to film talk movie, gdzie się nic nie dzieje, no to Linklater przynajmniej w niektórych swoich filmach, nie wszystkich, bo flirtował też z Hollywoodem, to w niektórych swoich filmach pozostał wierny nadal twórczości amatorskiej, czyli niezależnej, eksperymentującej. I w tym sensie, i to są dobre filmy i cenię go sobie dużo bardziej, co Państwo pewnie wyczuliście, niż Kevina Smitha, który jest momentami zbyt obsceniczny, nawet jak na mnie. A ja też jeńców nie biorę. Okej, proszę Państwa. To tyle, jeśli chodzi o mnie przed filmem. Po filmie zapraszam na dyskusję. Dziękuję bardzo.